dobry wieczór, jest godzina 22.09, ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski, trwa wieczór Radia Tok FM, audycja Kwasem i Kłosem, w studiu, jak Państwo już słyszeli takie odgłosy, to jest mój współprowadzący Aleks Kłoś, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I naszym gościem jest Rafał Pankowski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przeszliśmy na ty, po prostu, ale nie znamy się, tylko tak nie znamy się bardziej, prawda? Poznajemy się tak, jak Państwo będą poznawali pan Rafała. Po prostu. Ja tak mówię, dlatego że ja mam taki zwyczaj mówienia per pan, dlatego że mam takie wrażenie, że mnie na przykład irytuje, kiedy słucham audycji albo czytam tekst, w którym dziennikarz jest na ty, bo tak domniemuję wtedy, że coś więcej jest jakby między... Po prostu podała mi się taka forma per pan, ale będzie po imieniu. A po 23 audycja Alternatywa i Państwa gościem będzie Marta Owczarek i Bartłomiej Skowroński, adwokatka i menadżer, ale przede wszystkim takie osoby, które w pewnym momencie rzuciły wszystko i pojechali w świat, 3 kontynenty, 24 kraje, no bardzo mnie to ciekawi. Ale teraz audycja Kwasem i Kłosem, jeszcze zawsze mam taką zwyczaj, że gość przynosi swoją muzykę, co żeśmy słuchali na początku.
No to był wybór, myślę, może nie banalny, ale taki dosyć oczywisty, jeśli chodzi o problematykę rasizmu, z takim zespołem, który dużo uwagi temu poświęcał w swoich tekstach, w swojej twórczości, to był zespół The Clash. Mhm. I to był właśnie Clash i utwór White Man in Hammersmith Palais, piosenka właśnie o rasizmie.
Ale pan słucha tego, czy to tylko tak edukacyjnie pan tutaj...
Ja lubię ten zespół.
Aha. I jeszcze będziemy przedstawiać, lat ma pan... Ile?
36.
Jest pan zastępcą redaktora naczelnego antyfaszystowskiego magazynu Nigdy Więcej, to za chwileczkę coś więcej o tym magazynie. Z wykształcenia jest pan socjologiem i politologiem. Właśnie, bo pan ma jakieś takie niezwykłe wykształcenie w ogóle. A gdzie pan kończył studia?
Studia kończyłem w Polsce, ale też być może do tego pan pije tak w Wielkiej Brytanii, w Oksfordzie, w Eton.
Tak pan skromnie, no w Oksfordzie po prostu, prawda?
Tak, tak.
I tam pan studiował politykę, filozofię i ekonomię też, tak?
Zgadza się, tak.
Czyli pan na pewno dobrze mówi po angielsku.
Trzeba było.
Ale stamtąd pan przywiózł, właśnie jeszcze powiemy, że pan jest wykładowcą w Kolegium Civitas, wykłada pan socjologię i koordynatorem Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, to w stowarzyszeniu Nigdy Więcej.
Wszystko się zgadza.
Ale właśnie, skąd pan w ogóle, właśnie, czym jest magazyn i stowarzyszenie Nigdy Więcej? Powiedzmy to, a później jak pan tam się znalazł w ogóle.
Zarówno magazyn, czasopismo pod tytułem Nigdy Więcej, jak i stowarzyszenie Nigdy Więcej, które powstały w połowie lat 90. No, wyrastają z takiego doświadczenia, myślę, wspólnego wielu wtedy dorastającym ludziom w Polsce. To było doświadczenie dosyć paskudne, doświadczenie rasistowskiej przemocy i tego zjawiska agresywnej ksenofobii i neofaszyzmu, które wtedy się pojawiło w Polsce, czasami w takich formach bardzo, bardzo drastycznych. I no, z odruchu pewnego sprzeciwu wobec tego zjawiska wtedy, w połowie lat 90. powstał zarówno magazyn Nigdy Więcej, jak i stowarzyszenie o nazwie Nigdy Więcej. Istnieje zarówno magazyn, jak i stowarzyszenie do dziś. Pewne podstawowe założenia pozostają niezmienne, chociaż pewnie trochę ewolucji uległa forma tego sprzeciwu.
A te założenia?
Założenia sprowadzają się do tego, że ludzie różnych poglądów politycznych, religijnych i wszelkich innych powinni mieć coś wspólnego, jeśli chodzi o sprzeciw, o przeciwdziałanie przejawom tego, czego nie wolno tolerować, czyli rasizmu, czyli neofaszyzmu, czyli ksenofobii.
A ksenofobia to?
No to, prawda, najprostsza definicja słownikowa to oczywiście obawa czy niechęć wobec obcych, ale wiemy, że ksenofobia niejedno ma imię i niejedno oblicze także w naszym kraju.
A neofaszyzm, jak pan mówi, to tak jakby coś tak prosto to powiedzieć?
No, neofaszyzm też niejedno ma oblicze. ale myślę, że w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest ideologia takiej totalnej jednolitości kulturowej, etnicznej czy rasowej. I nie zawsze neofaszyzm występuje z otwartą przyłbicą. Tak? On nie musi mieć na sztandarze swastyki czy podobizny Hitlera, ale jednocześnie może być czymś bardzo groźnym.
Bo bardzo często się spotyka, to jest taki rodzaj obelgi, prawda? Wywzywa się ludzi od komunistów i faszystów. I nie zawsze to jest adekwatne, bym powiedział. Często to jest takie jakieś intuicyjne, że chodzi o coś takiego, że się kogoś nie lubi, więc się go obdarza tym czymś, albo wyczuwa się, że on by chciał nam zrobić jakąś krzywdę, gdzieś nas do czegoś zmusić. Czy pan jak śledzi właśnie używanie tego słowa, to ono często właśnie jest mylnie używane?
Rzeczywiście zdarza się, ale my akurat staramy się tutaj być ostrożni, jeśli chodzi o stosowanie tego słowa i stosować ten termin tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy przeświadczeni, że należy go użyć, bo nie powinno się go nadużywać, ale też nie powinniśmy zamykać oczu właśnie na fakt, że to zjawisko niestety także w naszym kraju pojawia się.
Czy mógł pan podać takie właśnie coś, bo to słusznie pan mówi, to tak jak jest z przemocą, prawda, na ulicy, czy czasami jest taka wątpliwość, czy już powinienem zareagować, bo czy to spełnia jakieś kryteria, czy to są tylko zaczepki, czy tego, czy to są głupie żarty, czy coś. To jakby powiedzieć takie coś, że mamy do czynienia z zachowaniem faszystowskim, nie wiem, z osobą, która jakby no lansuje tego, ten sposób myślenia. Co jest takiego, co wyczerpuje jakby te znamiona? Na co zwracać uwagę i kiedy właściwie?
Znowu w pewnym uproszczeniu powiedziałbym, że na gruncie polskim to czerwone światło się powinno nam zapalać wtedy, kiedy pojawia się hasło Polska dla Polaków. Bo w określonym polskim kontekście historycznym czy społecznym to hasło jest hasłem prowadzącym do dyskryminacji i do ksenofobii właśnie i do wykluczenia ze wspólnoty narodowej czy obywatelskiej bardzo wielu ludzi, dlatego że w podtekście jest bardzo specyficzne rozumienie polskości, bardzo wąskie rozumienie polskości, właśnie w sensie bardzo, bardzo ograniczonym, etnicznym, czy opartym na specyficznej też bardzo ideologii Polaka katolika. Generalnie w tym haśle zawiera się ideologia wykluczająca poza nawias wspólnoty ludzi należących do wszelkich mniejszości.
Oczywiście tam można byłoby zawsze zapytać, co masz na myśli, mówiąc Polska dla Polaków, prawda? I ktoś na przykład mówi, to są ludzie, którzy mają obywatelstwo.
No tak, tak, ale to hasło nie wzięło się znikąd, prawda? To jest hasło zakorzenione w określonej tradycji politycznej, tradycji nacjonalistycznej lat 20. i 30. I za tym hasłem stała często także przemoc wobec przeciwników politycznych, ale przede wszystkim wobec mniejszości narodowych, przede wszystkim mniejszości żydowskiej, nie tylko. Więc to jest tradycja silnie antysemicka, tradycja skrajnego nacjonalizmu etnicznego. I stąd to hasło pochodzi.
A pan jakoś rozumie taką postawę? Dlaczego ludzie tak...
No właśnie.
Tak mówią i tak myślą i tak by chcieli.
Z czego to się bierze? Z czego to się wzięło?
To jest na pewno zbyt trudne pytanie, żeby skromny socjolog czy politolog mógł na nie odpowiedzieć.
Ale wykształcony na Oxfordzie.
Gdziekolwiek wykształcony. Myślę, że to jest zjawisko, z którym mamy oczywiście do czynienia w wielu krajach, w całej Europie. I pod tym względem Polska niestety nie jest żadnym wyjątkiem. Mamy z nim do czynienia także w Polsce, przy czym w formach niekiedy bardzo, bardzo groźnych. Oczywiście wszelkie sytuacje kryzysu społecznego, gospodarczego sprzyjają takim ruchom, takim postawom.
Emocjom takim.
Takim emocjom. Ale forma czy kierunek, powiedzmy, ideologiczny, jak i takie ruchy protestu, nazwijmy je tak umownie, przybierają, zależy jednak od pewnego podłoża kulturowego i od pewnego także przyzwolenia społecznego często, tak, na pewne hasła, na pewne postawy, pewne emocje także. I myślę, że w przypadku polskim zbyt często mamy właśnie do czynienia z takim społecznym, kulturowym przyzwoleniem na rasizm, na antysemityzm, na ksenofobię.
Ale to pana zapytam trochę inaczej. Czy jak pan to słyszy, Polska dla Polaków, to pan by chciał wtedy tego kogoś walnąć, nie wiem, pogadać z nim, pan go rozumie, pan czuje złość, a może współczucie. Co się wtedy w panu dzieje, jak pan słyszy, jak ktoś takie rzeczy krzyczy?
No to chyba zależy od konkretnej, prawda, sytuacji, ale na pewno nie należałoby przechodzić obojętnie obok tego typu haseł, tego typu postaw.
Czemu tak krzyczysz?
Może, tak. Warto zakwestionować tego typu hasła, czy tego typu postawy. To kwestionowanie takiej ideologii może mieć różne formy na różnych poziomach, czy w różnych kontekstach, prawda? Ale myślę, że nie należy jakoś bezrefleksyjnie przechodzi do porządku nad tym, że ten nacjonalizm jakoś cyrkuluje w obiegu społecznym.
Pan powiedział, że to różnie jest oczywiście, ale pan powiedział, że raczej taką dominującym takim uczuciem u pana jest wtedy właśnie złość, niechęć, czy właśnie zrozumienie takiego czegoś, że kurczę, no gdybym, że ja rozumiem, że to się bierze na przykład z frustracji, że to jest z lęku, że to jest, że często osoby, które też są same, czują się wykluczone.
Rozumieć, należy starać się wszystkie zjawiska, z jakimi mam do czynienia, ale należy uważać, aby rozumienie nie przerodziło się w zobojętnienie, tak, czy pewną taką nawet poniekąd akceptację. Więc tutaj myślę jest takie pole, na którym należy się poruszać w sposób roztropny i nie iść za daleko w tych próbach empatii wobec nacjonalizmu czy ksenofobii.
Czyli takie myślenie, że oj, nie przesadzaj, mamy XXI wiek, jest demokracja, jest policja, kurczę, wszystko się jakoś kula.
Tak, to nie wolność jest słowa, tak, można pójść za daleko w tego rodzaju akceptacji.
Tak?
Ja myślę, że na naszą empatię, czy zrozumienie, tak, czy pomoc, jednak w większym stopniu zasługują na przykład ofiary przemocy rasistowskiej czy ksenofobicznej, z którą niestety także mamy w Polsce do czynienia.
Czyli pan ma w sobie taką jednak obawę realną, prawda, że to jest coś strasznego, co może jakby się rozszerzyć jeszcze bardziej, że to może tak pójść, tak?
Ja myślę, że to jest zjawisko groźne i no z tego przekonania wynika działanie Stowarzyszenia Nigdy Więcej, wynikają nasze wysiłki na rzecz opisania tej rzeczywistości, tego fragmentu rzeczywistości w magazynie Nigdy Więcej. Uważamy, że jest to zjawisko na tyle groźne, że warto o nim mówić.
A to Nigdy Więcej dotyczy czegoś bardzo konkretnego? Mhm. To jest do jakiegoś zdarzenia?
No oczywiście na poziomie takim najbardziej podstawowym to myślę, że tytuł tłumaczy się sam przez się, tak? To jest oczywiście odwołanie do tych najbardziej dramatycznych kart historii Polski i świata, czyli doświadczenia historycznego faszyzmu, Holokaustu i tak dalej. Ale naszym zdaniem ważne jest, aby nie ograniczać się do upamiętniania tych wydarzeń tylko w takim sensie tak czysto rytualnym, czysto historycznym, ale także no, w sensie odniesienia tych, no, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak lekcji historii także do sytuacji współczesnej.
A jak ty się znalazłeś w magazynie Nigdy Więcej? Jaka była twoja droga? W sensie coś się wydarzyło, stało? No wiesz, no jest dużo ludzi na świecie, niewielu działa, bym powiedział.
To było już dawno temu, byłem wtedy bardzo, bardzo młodym człowiekiem.
Tak,
mniej więcej. I no, na własne oczy widziałem tę przemoc, o której mówimy. Wtedy ruch skinheadów był taki bardzo aktywny w sensie także agresji fizycznej, skierowanej przeciwko różnym wrogom.
Też jakby chyba zetknąłeś się z nimi bezpośrednio, prawda? Znaczy, jakby tak?
To tak, zdarza się. Miałem osobiście kilka takich bardzo nieprzyjemnych, dość drastycznych właśnie sytuacji, ale to, tak jak mówiłem na początku, było to doświadczeniem dosyć, dosyć częstym niestety, ale tak, wśród moich rówieśników.
Byłeś bankowcem, nie wiem...
Niewiele trzeba było, żeby być obiektem jakiejś takiej agresji, bo co warto wspomnieć, no Polska jest krajem, w którym mniejszości, takich widocznych mniejszości etnicznych jest stosunkowo mało, tak, czy było mało w latach 90.
Są tylko zakamuflowani Żydzi wszyscy.
Tak.
Każdego można
Ale brak mniejszości dla rasistów nie jest szczególnym problemem i tymi obiektami agresji są różni ludzie, tak jest do dzisiaj, tak? Różni ludzie, którzy w jakiś sposób odbiegają od tego wizerunku tak zwanego prawdziwego Polaka. Yes. Czy to ze względu na styl życia, czy to ze względu na nawet, prawda, preferencje muzyczne, czy orientację seksualną, czy wyznanie, czy światopogląd.
Dlaczego się tak poważnie za to wziąłeś? Bo wiesz, no, ja też jakby tego dotknąłem. Gdzieś tam byłem na jakichś demonstracjach, prawda, coś robiłem w tej sprawie, ale nie tak, żebym stał się działaczem, czy też zastępcą redaktora naczelnego, w stowarzyszeniu prowadził to i tamto. Czemu to tak ciebie aż tak mocno?
Przyznaję, że dla mnie też ważne były, to tak z innej beczki trochę, te doświadczenia brytyjskie, bo myśmy widzieli, że to zjawisko w Polsce nabiera takich bardzo niepokojących kształtów.
Tam z Anglii to widziałeś.
No, jeszcze w Polsce to, tak to widziałem, tego doświadczyłem, natomiast w Anglii widziałem, że owszem, też istnieje tam ten problem, ale tam nieco dłuższa była już tradycja ruchów czy organizacji działających przeciwko rasizmowi czy neofaszyzmowi.
Chciałem powiedzieć pro-choice, które tak pasuje akurat tutaj.
No tak, w pewnym sensie właśnie chodzi tutaj o obronę, tak, społeczeństwa różnorodnego, tak, prawda, pluralistycznego, wolnego, tak, mówiąc górnolotnie. I akurat ta grupa, której tutaj słuchaliśmy, Clash, prawda, była czołową grupą, która grała na koncertach z cyklu Rock Against Racism w Wielkiej Brytanii jeszcze w latach 70. I poznałem też wtedy Toma Robinsona, to był taki muzyk z tego nurtu, prawda, nowej fali, czy punk rocka, który był taką czołową postacią tego właśnie ruchu antyrasistowskiego. I on też był dla nas tutaj, myślę, sporą inspiracją.
Czy wkręciłeś się to w Anglii i tu po prostu przywiozłeś?
No coś w tym jest, tak? Znaczy, na pewno te dobre wzorce brytyjskie od początku były dla nas istotne. Nie tylko zresztą brytyjskie, ale chodziło nam o to, że można w sposób skuteczny przeciwdziałać rasizmowi, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ale nie tylko. I robić to nie tylko przez no, taką dosyć prostą metodę konfrontacji fizycznej, która na dłuższą metę, umówmy się, nie jest skuteczna.
Tylko?
Tylko poprzez właśnie edukację, poprzez informację, przy czym no, edukację szeroko bardzo rozumianą.
Czyli, żeby raczej ludzie wiedzieli, że to nie jest dobry pomysł mówić Polska dla Polaków, tak? Ten deseń.
To z grubsza o to chodzi właśnie, tak. Z grubsza o to chodzi.
Wróćmy do naszej rozmowy.
Takie bardzo konkretne.
Panie Rafale. Znaczy Rafale.
Rafał, słuchaj. No właśnie, słuchaj, Rafał, powiedz, takie pytanie bardzo ogólne, a jednocześnie takie, można powiedzieć, czy Polacy są generalnie rasistami?
To jest ciekawe pytanie, na które takie trudno odpowiedzieć, bo myślę, że no, wszelkie generalizacje tego typu
są
ryzykowne, nie są dobre.
Anglicy,
można porównywać na pewno, ale bardzo trudno jest porównywać, bo trudno jest mierzyć takie zjawisko. To myślę, że jako właśnie socjolog mam prawo powiedzieć, że nawet takie badania sondażowe, procentowe są tutaj bardzo ryzykowne, bo porównywać te liczby można, ale nie zawsze one mówią prawdę. No. Mhm. Więc myślę, że można mówić o tym, że te zjawiska istnieją w różnych krajach, w tym w Polsce także, wbrew temu, co czasami słyszymy, jakoby Polska była taką cudowną oazą bez rasizmu i bez ksenofobii.
Niestety tak nie jest. Mamy taką kulturę wspaniałą, tak?
Bo raczej słyszymy teraz inne rzeczy ostatnio. Ostatnio chyba słyszymy inne rzeczy, że raczej po prostu właśnie takie się zjawiska pojawiają, po prostu sobie jacyś studenci są bici i tak dalej.
A ostatnio to chyba bez przerwy.
No właśnie, bez przerwy, więc dokładnie. Więc jakby stąd moje pytanie po prostu. Czy...
Tak. I ja myślę, że taką polską specyfiką jest raczej może nawet nie tyle poziom takiego aktywnego zaangażowania, tak, czy poziom poparcia dla ruchów rasistowskich.
Że idziemy lać wszyscy. Nie, tak.
Tak nie jest. Ale jest dosyć dużo przyzwolenia, czy to obojętności, czy właśnie wręcz akceptacji ze strony tak zwanego mainstreamu. Tak, czyli jakby szerokiej opinii publicznej.
Ale
czy my mamy rzeczywiście jakiś większy kłopot z antysemityzmem niż na przykład Brytyjczycy? Czy na przykład, nie wiem, Niemcy, czy Szwedzi, czy...
No więc, tak jak powiedziałem, dosyć trudno jest to porównywać, tak, i udzielić takiej jednoznacznej, prostej odpowiedzi. Na pewno to zjawisko istnieje i uważam, że jest dosyć poważnym problemem w Polsce.
Ale to jest procentowo jak duża grupa? Nie wiadomo,
to w różnych badaniach różnie to wychodzi, ale no w niektórych widać, że uprzedzenia antysemickie, powiedzmy, nie są obce nawet do 50% społeczeństwa polskiego.
To w internecie świetnie widać. Są takie badania na temat mowy nienawiści. Jak można to zbadać, prawda? Jak często badają takie posty. Jak to jest wielka liczba i które nacje się cieszą największą niechęcią, tak bym powiedział.
No niestety internet jest jednym z tych pól, gdzie no jak na dłoni widzimy, że niestety to jest duży problem. Jest to duży problem w Polsce i jest to niestety nie jedno pole, gdzie, czy tak, nie jeden kontekst, gdzie takie postawy się pojawiają, to w takich często bardzo drastycznych, agresywnych formach.
Rozumiem, że ty tam wywalczycie, tam z internecie.
Staramy się od już ładnych paru lat przeciwdziałać rasizmowi w internecie we współpracy z taką międzynarodową siecią, która się nazywa International Network Against Cyber Hate, czyli sieć przeciwko cybernienawiści. To jest działanie bardzo trudne ze względu na specyfikę internetu, ale na wielu przykładach możemy pokazać, że nie beznadziejne. Że można skutecznie zamykać na przykład strony internetowe. Tak, ale że takich przykładów mamy setki, kiedy udało nam się skutecznie zamykać strony internetowe, wskazując na konkretne treści,
które
najczęściej, często wystarczy wskazać firmie, tak, providerowi, który w swoich warunkach korzystania z serwisu zazwyczaj ma taki punkt, który zabrania szerzenia nienawiści. I jeżeli traktuje serio te swoje własne regulaminy, to powinien taką stronę usunąć.
Ale poczekaj, bo opowiadałeś o tym, żeby nie być obojętnym. Czyli co? Znajdujemy i co robimy? Piszemy maila do właściciela serwisu.
To jest, myślę, coś, od czego powinno się zacząć. I w wielu przypadkach to skutecznie działa. Nie zapominajmy też o tym, że głoszenie nienawiści narodowej czy rasowej w Polsce, formalnie rzecz biorąc przynajmniej, jest po prostu przestępstwem.
Tak, ale powiedz, jak to w takim razie należałoby zrobić? Czy wysyłamy maila do właściciela serwera i jednocześnie do kogo? Na policję? Czy co? Piszemy tam tego, słuchaj, jeżeli tego nie ten, to my tu zrobimy... Jak to wyrobić?
Można zrobić jedno i drugie. To zależy od osoby, która w ten sposób zechce zareagować. My kontaktujemy się z firmą, z providerem, wskazujemy na...
Mailowo?
Mailowo, czy telefonicznie.
Jakieś pogróżki takie? Czy w sensie...
Nie, chodzi tylko o zwrócenie uwagi na to, że no, na waszym serwerze są treści, które ewidentnie kłócą się no, nie tylko z polskim prawem, ale po prostu z waszym regulaminem. W wielu przypadkach firmy na to reagują. Oczywiście wiemy dobrze, że często jest tak, że rasiści przenoszą te swoje serwisy na serwery w innych krajach, ale nawet wtedy nie zawsze sytuacja jest, jest beznadziejna.
No można napisać list do tamtego kraju.
I dzięki współpracy międzynarodowej mamy na koncie także wiele, wiele dobrych przykładów, wiele sukcesów skutecznego przeciwdziałania, także, także w takim kontekście już poza Polską.
Rafał, słuchaj, że to jest tak rzeczywiście w tej chwili, bo się pojawiały jakieś takie głosy pełne niepokoju, że Polska brunatnieje. Czy tak rzeczywiście jest, że te takie tony brunatne się tak pojawiają widocznie? Tak się pytam oczywiście, wiedząc, że tak jest, bo, no bo chociażby rok temu 11 listopada i tak dalej, ale co ty o tym sądzisz?
Ja myślę, że są pewne niepokojące bardzo symptomy, że tak powiem, tej choroby. I jest, myślę, teraz trochę lepiej niż było jeszcze parę lat temu, kiedy ludzie ze środowisk faszystowskich wchodzili do mainstreamu bardzo bezpośrednio. Tak? Ludzie z doświadczeniem działalności w takich bardzo skrajnych grupach, jak Narodowe Odrodzenie Polski czy Młodzież Wszechpolska, tak, zasiadali w różnych szacownych instytucjach i mieli bezpośredni wpływ na to, co w Polsce się działo no, na najwyższych szczeblach od Ministerstwa Edukacji poczynając. Więc z tym nie mamy do czynienia na taką skalę dzisiaj, ale też faktem jest, że widzimy, no, że ten ruch wyraźnie jakby przegrupował się w pewnym sensie i okrzepł niejako, tak, i rozpoczął ten marsz ponownie. I 11 listopada no, widzimy co roku, że ten ruch niestety rośnie w siłę.
Czy to jest takie skrzykiwanie się z twojej perspektywy, tak?
No myślę, że można tak to nazwać i myślę, że mamy do czynienia z taką mobilizacją no, wokół określonych dat często. W ostatnich latach tak się składa, że to jest najczęściej 11 listopada, chociaż też inne daty bywają do tego wykorzystywane. No, inne święta narodowe, na przykład 3 maja na Górze Świętej Anny, tak, co roku miał miejsce taki zlot skrajnych nacjonalistów z obozu narodowo-radykalnego i innych organizacji. Więc wracając do pytania, ja myślę, że tak, mamy do czynienia z takimi bardzo niepokojącymi zjawiskami. W kontekście kryzysu no, jest to coś, nad czym warto się zastanowić i warto tutaj być
czujnym,
myślę,
tak?
warto być czujnym, że tak powiem.
Rafał, a czy możesz podać jakieś takie konkretne, bo tak troszeczkę się poruszałem w takiej opowieści, a czy możesz, bo ty, jakby dla ciebie to jest realne też dlatego, że na pewno do ciebie spływa informacja o tym, co się dzieje konkretnie. Czy mógłbyś podać jakieś takie przykłady takich no strasznych jakichś zachowań rasistowskich, o których ty wiesz, a o których niewiele osób wie w sumie, jakby tak powiedzieć. Mhm.
Od wielu lat prowadzimy monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym pod nazwą Brunatna Księga. Autorem tego zestawienia, tego katalogu wypadków jest Marcin Kornak, czyli redaktor naczelny Nigdy Więcej i założyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Ukazały się już 2 edycje książkowe. Niedługo wyjdzie 3 tom, niestety kolejny z zestawieniem no, kolejnych kilkuset przypadków agresji, pobić.
Udokumentowanych,
tak, oczywiście udokumentowanych, sprawdzonych, opartych na relacjach sieci korespondentów Nigdy Więcej, także na dokumentach.
Niedawno spłynęły do ciebie.
Tak jak powiedziałem, na bieżąco nad tym czuwam właśnie Marcin Kornak i niedługo ukaże się kolejny tom tej Brunatnej Księgi.
Czy nie masz pamięci takiego zdarzenia jakiegoś
coś
niedawno?
Takiego, co warto byłoby w tym momencie.
Nie, mi chodzi o taką bliską perspektywę, tak, bo tak, kiedyś czytałem biografię Stiga Larsona, tego od Mężczyźni Nienawidzą Kobiet. Okazało się, ku mojemu zdumieniu, bo ja o tym nie wiedziałem, że on jest wielkim działaczem antyfaszystowskim właśnie. I jego opowieść o tym, opowieść jego życiu, jak on funkcjonował, jak bardzo to było bliskie dla niego. On też uciekał przez różnych miejsc, były zamachy na jego życie, on miał być bity i tak dalej. Właśnie, tak sobie myślałem, że twoja perspektywa takiego zaangażowania w tego bierze się również dlatego, że jesteś blisko takich informacji, których powtórzę, jakby może mówić, o, to się nie dzieje, to są jakieś incydenty. Ty masz takie poczucie wręcz przeciwne prawdopodobnie, że tego jest mnóstwo, bo to się spływa. Czy mógłbyś powiedzieć o czymś konkretnym?
Niestety tak, no takim przykładem sprzed kilku tygodni raptem jest zachowanie pseudokibiców Jagiellonii Białystok wobec własnego zawodnika czarnoskórego na meczu zresztą wyjazdowym w Szczecinie, którego tam opluto i w sposób bardzo taki drastyczny i rasistowski obrażono. I no, takie zjawiska także na stadionach mają miejsce niestety nadal zbyt często. To ten incydent był o tyle szczególny, że dotyczył zawodnika własnego klubu, no, którego swoi kibice w ten sposób potraktowali. Ale no niestety mówimy tutaj o poziomie kilkuset incydentów co roku.
A Księga Brudna
to już od wielu lat.
To się ukazuje gdzie, żeby ją tak zobaczyć?
W kolejnych numerach proszę, Pisma Nigdy Więcej ten katalog wypadków jest publikowany i od czasu do czasu zbieramy to właśnie pod redakcją Marcina Kornaka.
To wychodzi
także na stronie www.nigdywięcej.org jest ten smutny dość katalog publikowany, ale jest naszym zdaniem czymś istotnym, aby tego rodzaju incydenty nie szły w zapomnienie, żeby były dokumentowane i żeby dzięki temu, że publikujemy te informacje, żeby jakoś przełamywać taką zmowę milczenia wokół tego zjawiska. I między innymi, i od razu chciałbym to zaznaczyć, tego właśnie nas nauczył Stieg Larsson, z którym, nie ukrywam, znaliśmy się dobrze i on był zresztą... Tak, był to nasz dobry przyjaciel, myślę, że mogę go tak nazwać. Współpracowaliśmy blisko. Był on autorem artykułów, które myśmy w Nigdy Więcej publikowali. Tłumaczyliśmy je na polski i były one publikowane jeszcze na długo, zanim oczywiście stał się sławnym pisarzem.
Może
powinien
się wybijać na okładce.
Ja tu nawet przyniosłem numer Nigdy Więcej, w którym dokładnie
nie
to stawa, zrobiliśmy. Nie
stawaj, obejrzymy.
Oto... Mhm. Oto on. Także tutaj przypomnieliśmy teksty Stieg'a Larssona, które jeszcze przed laty on na łamach Nigdy Więcej publikował.
No właśnie, państwo, mnóstwo Polaków przeczytało przecież i Polek, prawda, książki Stieg'a Larssona. Warto wiedzieć, że właśnie on z czymś takim walczył. To też może mieć jakieś ogromne znaczenie dla percepcji, prawda? Zawsze ambasador to ambasador.
Oczywiście.
A czy ty się nie boisz, Rafał, bo... Są takie przeróżne, straszliwe listy, prawda? Listy, mówiąc nie listy, że ktoś do kogoś napisał, tylko listy, na które są umieszczane nazwiska ludzi, którzy są zaznaczeni jako ci, którzy, prawda, warto byłoby im zrobić jakąś krzywdę. Czy ty się nie boisz, Pawle?
No, na pewno przyzwyczailiśmy się niestety do tego, że osoby zaangażowane w te działania, czy to edukacyjne, czy monitorowanie rasizmu i ksenofobii w ramach Nigdy Więcej. Tak, te nasze nazwiska pojawiają się na tych różnych listach nagminnie.
To
nie jest coś, co byśmy bagatelizowali, bo to nie jest nic przyjemnego, ale to też jest coś, co z założenia nie może nam, że tak powiem, przeszkodzić w tym, co robimy, bo właśnie dlatego to robimy, że to jest zjawisko jak najbardziej realne i tego rodzaju reakcje niestety
muszą tylko... Czy jakieś pogróżki otrzymałeś, coś takiego?
Słuchaj, to są takie listy, wiesz, nie trzeba dostawać pogróżek, ponieważ jesteś wymieniony na liście, która jakby wprost nazywa wszystko, o co chodzi, co należy ci zrobić. Tak, jest takim listem gończym, bym powiedział.
I jedno i drugie. Tak, okay. Też zdarzały się też przypadki takich bezpośrednich napaści na różne osoby związane z Nigdy Więcej.
Rozumiem, że do redakcji przychodzą też, prawda, przeróżne listy.
No tak, teraz to częściej maile niż listy, ale swego czasu dostawaliśmy tak różne dziwne przedmioty, takie jak żyletki w listach. Ale no, przy zachowaniu pewnych podstawowych zasad bezpieczeństwa to jest coś, do czego można się, no to smutno to mówić, ale do czego można się przyzwyczaić.
Czy jesteś wyczulony, tak? Idziesz po ulicy, widzisz...
Nie, ale też zdecydowanie nie wpadamy w paranoję i w manię prześladowczą. Oczywiście każdy z nas żyje normalnym życiem.
A jak wygląda właśnie, bo jak czytałem opowieść właśnie Stiga Larssona o Szwecji, to prawda, tam ludziom też się nie mieściło w głowie, zresztą on miał ten kłopot poinformowania się opinii publicznej o tym, że to nie jest, że to się dzieje. Później powstała na kanwie tego ruchu partia, prawda, która była też współobecna w parlamencie. Czy ruch neofaszystowski w Polsce, on ma jakieś powiązania właśnie z zagranicznymi sieciami? Jak to wygląda?
To jest jeden z paradoksów bardzo, bardzo ciekawych, skądinąd i no, wartych zainteresowania, że skrajni nacjonaliści z różnych krajów znajdują wspólny język i znajdują platformy współpracy.
Mimo że Polska dla Polaków, a Brytania dla Brytyjczyków, to proszę.
Otóż to. I myśmy też na łamach Nigdy Więcej nie raz opisywali podobne, zaskakujące bardzo sojusze pomiędzy polskimi neofaszystami z NOP na przykład i niemieckimi neonazistami z NPD, a ostatnio pomiędzy właśnie skrajnymi nacjonalistami znowu z Narodowego Odrodzenia Polski i z Ukraińskiej Partii Swoboda, skądinąd o ideologii bardzo silnie antypolskiej. To są niewątpliwe paradoksy, które też warto opisywać, aby pokazywać też no, pewien taki immanentny brak logiki, tak?
Czy się opiera na czym?
Generalnie na ideologii wspólnego wroga, którym są czy to Żydzi, prawda, czy to homoseksualiści, czy to muzułmanie, czy jakieś inne grupy. No ale koniec końców ta bardzo podstawowa sprzeczność i nie tylko pod względem tradycji, ale także no, w sensie współczesnej ideologii, ona jest nieusuwalna.
Ale tak? Może tam te naczelne takie hasło jest wtedy Europa dla Europejczyków, czy jeszcze idąc wyżej, świat dla światowców, powiedziałem. Więc oni jakby na przykład w takiej ogólnej potrafią, oczywiście to są żarty i może nie na miejscu, natomiast ja chciałem zapytać, jak wyglądają te kontakty? To są przyjazdy, emisariusze, to są jakieś specjalne spotkania w jakichś domach, gdzie wtedy siadają w jakichś specjalnych strojach, bo tam jest taki jednak, prawda, taka sympatia do właśnie różnych takich gadżetów.
No oczywiście, no przecież jest cała, przecież ta sfera symboliczna, która jest bardzo mocnym elementem.
I właśnie, czy to tak wygląda, że przyjeżdża z Ukrainy, czy z Niemiec do Polski jakiś emisariusz, oni tutaj jest spotykany w jakimś mieszkaniu, wszystko tak wygląda?
No istnieją całe sieci, które można nazwać międzynarodówkami neofaszystów. Taką siecią jest sieć Krew i Honor. Taką siecią jest Międzynarodowa Trzecia Pozycja, która dzisiaj nazywa się Europejskim Frontem Narodowym. Odbywają się takie spotkania dość często. Odbywają się obozy szkoleniowe, których elementem są różne zajęcia, nie tylko ideologiczne, ale także szkolenia o takim charakterze bardziej paramilitarnym, tak? Nauka strzelania i tak dalej. Te obozy niestety często także na terenie Polski się odbywają.
A czemu to nie jest filmowane? Słuchaj, czemu my tego nie oglądamy w telewizorach? Nawet w sieci nie bardzo, to jest chyba łatwe.
Znaczy, ja widziałem takie jakieś, Tomek, po prostu... Ja widziałem jakieś takie materiały z jakiegoś takiego zlotu, bo...
Ja też kiedyś widziałem, ale to byłoby coś takiego, to wydawałoby się, że to jest tak ciekawe i potrzebne, że to powinno być od czasu. Czasami mam takie wrażenie, że jest ciężko jakoś tam dotrzeć, nie wiem, że to nie jest takie oczywiste.
No, tak jak wspominałem, my na miarę naszych możliwości to opisujemy. Czasami te informacje są wykorzystywane przez duże media i wtedy trafiają do szerszego audytorium także. No nie zawsze łatwo do nich dotrzeć, ale też no, tych imprez, o których można mówić, w tym kontekście jest niestety całkiem sporo. To są także te demonstracje, w których uczestniczą także goście z zagranicy. Tak się dzieje i 11 listopada i w Warszawie, i we Wrocławiu. Znowu paradoksalnie w tych demonstracjach, które mają służyć także komo uczczeniu polskiej tradycji narodowej, patriotycznej uczestniczą działacze organizacji także spoza Polski o charakterze ewidentnie antypolskim, takim jak Partia Swobody Ukraińska właśnie.
Rafał, słuchaj, powiedz, czy politycy wykorzystują rasizm, jakoś grają na nim po prostu? Jak to jest?
No, niestety problemem w Polsce jest brak wyraźnego rozróżnienia tego, co można nazwać skrajną prawicą od prawicy nieskrajnej. I tutaj ta szara strefa jest niestety... jest niestety bardzo rozległa. I znowu dowodem na to może być udział polityków, posłów, polityków parlamentarnych w imprezach organizowanych przez te najbardziej skrajne organizacje, takie jak Obóz Narodowo-Radykalny, tak, czy inne podobne ruchy. W dojrzałych demokracjach z tego typu sojuszami, czy z tego typu współdziałaniem polityków konserwatywnych czy parlamentarnych ze skrajną prawicą, z neofaszystami, ze skinheadami mamy do czynienia bardzo rzadko. I to jest pewien problem, z którym realnie mamy do czynienia w Polsce. Myślę, że to jest pewien brak wrażliwości, pewien...
No, te 50%, co mówiłeś, tak?
Co tu dużo mówić, pewna ułomność polskiej kultury politycznej także w dalszym ciągu.
A co ty będziesz robił 11 listopada?
No właśnie. Gdzie wtedy będziesz?
Tego jeszcze nie wiem. Mówię całkiem szczerze, ale wydaje mi się, że istotne jest, aby nie przechodzić tak całkiem obojętnie wokół tak, tego, że to święto narodowe jest zawłaszczane przez skrajnych nacjonalistów. To jest święto nas wszystkich. Wszyscy mamy do niego prawo.
Czyli co będziesz robił? Masz jakie propozycje?
Tak, jeszcze się nie zastanawiałem.
Ale
się
nie zastanawiałem. Świętował, o to chodzi.
No, pewnie tak, ale to tutaj pewnie każdy wybierze dla siebie najwłaściwszą formę, czy to świętowania, czy to protestu przeciwko skrajnej prawicy i rasizmowi. 11 listopada to jest ważna data, która wkrótce będzie, ale także ważną datą jest data 9 listopada. To jest Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, rocznica Nocy Kryształowej, która także w Polsce jest obchodzona. I myślę, że obie te daty warto mieć w pamięci, jeżeli chodzi o te najbliższe dni w listopadzie.
Rafał, bardzo ci dziękujemy serdecznie za
dziękuję
wizytę.
Również.
Za chwileczkę będzie Kuba Sienkiewicz Od morza do morza. Czemu?
To jest piosenka z płyty wydanej przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej pod nazwą Jedna rasa, ludzka rasa. I to jest piosenka na temat nacjonalizmu.
Aleks, a ty co będziesz robił 11 listopada?
Nie powie.
Ja prawdę mówiąc jakoś tak mam, że to nie jest takie święto, które ja miałbym jakoś tak wpisane, że ono jest jakoś moje, bym powiedział. Nigdy tak nie miałem.
Ja będę myślał w domu tak naprawdę, wiesz, ale jakoś nie będę jakoś... Jeszcze powiem krótko, że się na miasto nie wybieram. Nie będę.
A ty w ogóle świętujesz 11 listopada? Masz takie poczucie, że to jest twoje święto?
Na pewno tak, no dlatego, że jest to bardzo takie święto, no takie w sumie miłe chyba dla Polaków. No takie pozytywne, no Boże.
No miłe dla Polaków, ale jakoś tak się zdystansowałeś, jakby to nie było twoje.
Niepodległość, to chyba przez super tak naprawdę, nie? No, ja nic... Boże, no. Po tych latach zaborów...
Posłuchajmy w takim razie Kuby Sienkiewicza. Jeszcze raz dziękujemy, Rafał.
Dziękuję bardzo.